Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przy mikrofonie ojciec Zdzisław. Prosiliśmy Ducha Świętego, by oświecił nasz umysł, by rozgrzał nasze serca na Bożą prawdę, którą przybliża nam Kościół w katechizmie Kościoła katolickiego. W ostatnich tygodniach rozważamy tajemnicę sakramentu małżeństwa. Dzisiaj w kolejności przypada już następny etap naszych rozważań, to skutki sakramentu małżeństwa. Pragniemy przypomnieć, jaki jest plan Boży małżeństwa. Otóż Bóg od samego początku stworzył osobę ludzką na swój obraz i podobieństwo jako podmiot powołany do miłości, którą jest On sam. Związek człowieka z Bogiem posiada kształty przymierza oblubieńczego. To jest szalenie ważne, że ten związek to oblubieńcze przymierze. Człowiek od samego początku jest zaproszony do jedności z Panem Bogiem przez miłość. Odpowiedź na propozycję przymierza miłości ze Stwórcą była aktualna od samego początku przez odpowiednie odczytanie i akceptację swego istnienia jako daru Boga i Stwórcy. Człowiek od samego początku odczytywał tajemnicę człowieka w relacjach społecznych jako dar od Boga Stwórcy. Przymierze było wpisane w sam ludzki byt jako obraz Boga. Skoro stworzenie i zbawienie są ze sobą wzajemnie powiązane, to staje się zrozumiałe, że małżeństwo było przez Boga zamierzone nie tylko jako Jego obraz, ale także jako typ zbawczego przymierza, które Bóg zawarł z człowiekiem w historii. Przymierze zatem, jako cel, jest fundamentem całego rozwoju ludzkich dziejów skierowanych ku Bogu. Zbawcza interwencja Stwórcy sięga aż do wnętrza samego małżeństwa, udoskonalając i przemieniając to, co naturalne. Już dowiedzieliśmy się w poprzednich katechezach, drodzy słuchacze, o małżeństwie, że powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety. Ważne podkreślenie, mężczyzny i kobiety, takich jak wyszli z ręki Stwórcy. Katechizm, powołując się na Sobór Watykański II, przypomina, że związek ten powstaje przez zawarcie umowy małżeńskiej. O tym też mówiliśmy. Czyli przez nieodwołalne przymierze, w którym małżonkowie podarowują się wzajemnie i ten dar osobowy przyjmują. Musimy sobie zdać sprawę, że cała tak zwana teologia przymierza w Starym Testamencie rozwijała się od początku paralelnie z obrazem małżeństwa. Obraz ten miał dla proroków wartość obiektywnego znaku otwartego na Boga. Też już o tym mówiliśmy, że prorocy uznawali małżeństwo za rzeczywistość zdolną do ukazania rzeczywistości przymierza pomiędzy Bogiem i ludźmi. Liczne porównania przedstawiają Boga jako małżonka zawierającego przymierze ze swoją oblubienicą Izraelem. To prorocy przygotowywali świadomość narodu wybranego do głębszego i pełniejszego rozumienia samej jedności i nierozerwalności małżeństwa. To przymierze małżeńskie ma być ciągle wzmacniane poprzez więź z Bogiem i Chrystusem w Eucharystii. I dlatego nie przypadkowo sakrament małżeństwa winno się zawierać podczas mszy świętej. Przymierze zatem wymaga nieodwołalnej zgody obojga małżonków. Jest unormowane Bożymi prawami i z woli Boga, jest trwałe i wyłączne. Nosi ono znamiona największej stałości. Jak słusznie zauważa katechizm Kościoła katolickiego, małżeństwo nie jest instytucją czysto ludzką. Chociaż w ciągu wieków mogło podlegać licznym odmianom w różnych kulturach, strukturach społecznych i postawach duchowych, ta różnorodność nie powinna prowadzić do zapomnienia o wspólnych i trwałych jego rysach. Chociaż godność tej instytucji małżeństwa nie wszędzie ukazuje się z tą samą jasnością, to jednak we wszystkich kulturach, podkreślam, we wszystkich kulturach istnieje pewne zrozumienie dla wielkości małżeńskiego zjednoczenia. Drodzy słuchacze, istotą małżeństwa jest zatem przymierze, czyli nieodwołalna zgoda. Punkt ciężkości z kontraktu został przesunięty na historiozbawczy charakter tego sakramentu. Dla wielu chrześcijan bardzo często sakrament małżeństwa to jest zwykły kontrakt. Tak nie jest. Akcent też dzięki katechizmowi, nauce Kościoła widzimy, jest podkreślony na historiozbawczy charakter tego sakramentu. Podkreśla się, że tak jak niegdyś Bóg zawarł przymierze miłości i wierności z narodem wybranym, tak Jezus Chrystus wychodzi naprzeciw małżonkom w sakramencie małżeństwa i pozostaje z małżonkami po to, aby oni przez obopólne oddanie się sobie miłowali się wzajemnie w trwałej wierności. Stąd idea przymierza znajduje swe dopełnienie w misterium zaślubin Chrystusa z Jego Kościołem. Małżeństwo chrześcijan jest zatem znakiem przymierza Boga z ludźmi. Wracając do Starego Testamentu, widzimy, że miłość oblubieńcza staje się obrazem miłości Boga do narodu wybranego. W Nowym zaś Testamencie święty Paweł ukazuje miłość między Chrystusem a Kościołem jako ideę przewodnią ludu Bożego. List do Efezjan, znany i już wspominany w naszych katechezach, zawiera fundamentalną naukę Kościoła opartą na doktrynie Pawłowej, który ujmuje Kościół jako ciało Chrystusa. Chrystus jest jego głową. W stosunku zaś do Chrystusa Kościół jest oblubienicą. I z tej analogii apostoł narodów wyprowadza teologiczną interpretację małżeństwa. Tak jak Chrystus jest głową i oblubieńcem swego Kościoła, tak mąż jest głową i oblubieńcem swojej żony. Na tej podstawie doktryny Pawłowej dopatruje się cała tradycja w życiu małżeńskim odzwierciedlenia związku Chrystusa z Kościołem do jego oblubieńca, którym jest Jezus Chrystus. W kontekście wielkiej tajemnicy, tak jest nazywane małżeństwo, wielka tajemnica, i w tym kontekście tej wielkiej tajemnicy, którą stanowi przymierze Chrystusa z Kościołem, małżeństwo chrześcijan nie jest tylko związkiem między dwojgiem osób, lecz jest mocno zakotwiczone w paschalnym misterium Chrystusa przedłużanym w Jego Kościele. Dlatego specyfiką chrześcijańskiego małżeństwa, czyli tego związku w Panu, jest zdolność objawienia więzi, która łączy Chrystusa jako oblubieńca z Kościołem, oblubienicą. Stąd małżeństwo wskazuje już nie tylko miłość Boga do człowieka, lecz od momentu wcielenia ma głębszy sens i wymiar. Wyraża bowiem związek Chrystusa z Kościołem. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączywszy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Drodzy słuchacze, małżeństwo jest znakiem osobistej jedności z Chrystusem i znakiem kontynuacji Jego miłości do ludu Bożego w historii zbawienia. Uczestnictwo małżonków w tajemnicy Paschy Chrystusa polega nie tylko na tym, że są oni znakiem Jego miłości do Kościoła, ale tę miłość przedłużają w historii. I to jest bardzo ważne. Życie sakramentem małżeństwa na co dzień, nie tylko w czasie momentu zawarcia sakramentu małżeństwa, ale w czasie całego życia małżonków, oni poprzez swój związek sakramentalny przedłużają miłość Chrystusa w historii. Z każdym z małżonków utożsamia się Chrystus po to, aby wspólnie ukazywali Jego miłość do ludu. Ta więź ze Zbawicielem istniejąca i rozwijająca się stale w życiu małżeńskim sprawia, że jest ono najwspanialszym i najtrwalszym znakiem Kościoła. I to o tym małżonkowie powinni pamiętać, że są najwspanialszym i najtrwalszym znakiem Kościoła. Żaden inny sakrament nie wchodzi tak głęboko w życie dwojga ludzi jak małżeństwo. Przez ten związek małżonkowie chrześcijańscy stają się znakiem tajemnicy jedności i płodnej miłości, łączącej Chrystusa z Kościołem, i w tej tajemnicy uczestniczą. Związek ten jest nieomylnym znakiem sakramentalnym największej miłości osobowej, jaką Zbawiciel umiłował Kościół. Jeden jest Chrystus i jeden jest Kościół. Dlatego też związek małżeński jest wiecznym przymierzem. I tak jak oblubieniec nigdy nie opuszcza swej oblubienicy nabytej przez misterium paschalne, tak mąż i żona przez sakramentalny związek uczestniczą w tej jedności Chrystusa i Kościoła. Chcemy też sobie uświadomić, że to właśnie misterium paschalne, a więc męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, to jest ten szczytowy punkt miłości pomiędzy oblubieńcem a oblubienicą. Małżonkowie mają dzielić życie małżeńskie wspólnie aż do końca, do śmierci. Związek małżeński mężczyzny i kobiety jest nierozerwalny. Łączy ich sam Bóg. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. I tu to musimy nieustannie sobie przypominać tę prawdę, że to Bóg łączy ludzi. Wzajemna miłość małżonków do siebie jest paschalna, czyli naznaczona też krzyżem. Chrystus jest Ojcem, Kościół Matką. I z tej analogii płyną przymioty chrześcijańskiego małżeństwa. Jedność, bo jeden jest Chrystus, a także nierozerwalność, gdyż Syn Boży wierny jest Kościołowi i nigdy go nie zdradzi. Dlatego związek Chrystusa z Kościołem jest wieczystym przymierzem. Na podstawie tych takich teologicznych rozważań rozumiemy, że ludzie nie mogą rozbijać tej jedności, która istnieje dzięki łasce Boga, dzięki samemu Bogu. Katechizm Kościoła katolickiego wyraźnie stwierdza, drodzy słuchacze, że małżeństwo chrześcijańskie staje się skutecznym znakiem, sakramentalnym przymierzem Chrystusa i Kościoła. Dlatego też, skoro małżeństwo między ochrzczonymi oznacza i przekazuje łaskę, jest ono prawdziwym sakramentem nowego przymierza. Związek ten nazywamy sakramentem, ponieważ we wspólnocie małżeńskiej realizuje się to, co stanowi istotę sakramentalnej struktury Kościoła, a mianowicie więź Chrystusa z Jego ludem. Poprzez właśnie wzajemne ślubowanie, sakramentalne ślubowanie zaczyna istnieć więź Chrystusa z Jego ludem. Miłość małżeńska jest istotną więzią tego sakramentalnego związku dwojga chrześcijan. Sakramentalność stanu małżeńskiego nadaje mu wymiar kościelno-społeczny. W sakramencie tym Jezus powołuje i wysyła chrześcijańskich małżonków do służby. Czy o tym małżonkowie pamiętają? Właśnie poprzez zawarcie sakramentu małżeństwa Jezus powołuje i posyła swoich wybranych, czyli chrześcijańskich małżonków, do posługi, to sakramentalność czyni z tej wspólnoty społeczność otwartą i apostolską. Sakramentalność ta sprawia to, że związek małżeński jest obdarzony powołaniem kościelnym, wspólnotowym. Realizuje się w nim tak zwany sakramentalny wymiar Kościoła. Następuje połączenie rzeczywistości ludzkiej z boską, widzialnej z niewidzialną w ten sposób, że małżonkowie swoim postępowaniem wyrażają i ujawniają innym zbawcze misterium związku miłości Chrystusa ze swoim Kościołem. Gdyby małżonkowie pamiętali o tej niewidzialnej stronie, misteryjnej, pełnej tajemnicy Bożej, części sakramentu małżeństwa, nigdy by mnie przyszło na myśl, aby się rozwodzić. Dzięki temu sakramentalnemu charakterowi związek ten objawia nowy sens życia ludzkiego. Ukazuje się tu nowy wymiar jedności osobowej, zakorzenionej, możemy powiedzieć w sposób mistyczny, w życiu samej Trójcy Świętej, bo Bóg jest Trójcą. Światło sakramentu wskazuje w sposób szczególny, że rodzicielstwo jest misją apostolską. Tak, jesteście małżonkowie misjonarzami od momentu zawarcia sakramentu małżeństwa. Miłość, którą Bóg błogosławi, ma być płodna i realizować się we wspólnym dziele zachowywania stworzenia. Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. W miłości małżeńskiej objawia się miłość samego Boga. Jest to miłość nade wszystko obdarowująca, a sam Bóg jest źródłem tego daru. To Jezus Chrystus daje siłę, by przeżywać małżeństwo w nowych wymiarach Królestwa Bożego, naśladując Chrystusa i idąc za Nim, wyrzekając się siebie, biorąc na swoje ramiona swój krzyż, małżonkowie będą mogli pojąć głębiej pierwotny sens małżeństwa i przeżywać je z pomocą Chrystusa. Ta łaska małżeństwa chrześcijańskiego, jak zauważa katechizm Kościoła katolickiego, jest owocem i źródłem krzyża Chrystusowego. Nieustannie trzeba nam to przypominać. Łaska małżeństwa, drodzy małżonkowie, jest owocem i źródłem krzyża Chrystusowego. Dlatego jedność w małżeństwie odnosi się do tej wielkiej tajemnicy paschalnej, krzyża Jezusa Chrystusa. Skoro Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, to ich wzajemna miłość staje się obrazem niezawodnej miłości, jaką Bóg miłuje człowieka. Miłość to akt skierowany na jakiś określony i wybrany przedmiot, i to taki, który jest zdolny do tego, aby być kochanym, a takim przedmiotem jest tylko dobro. W konsekwencji miłość jest spotkaniem z dobrem, składanym z siebie współmałżonkowi. Drodzy słuchacze, szczególnie drodzy małżonkowie, w prawdziwej miłości musi być zachowana godność osoby ludzkiej, jak również jej relacja do Boga. Bardzo ważną cechą miłości małżeńskiej jest jej znamię pełni. Miłość ta niesie ze sobą nie tylko przywileje, ale przede wszystkim wymagania, które charakteryzują prawdziwą miłość. Pełna miłość powinna przejawiać się w gotowości do znoszenia siebie, w przebaczaniu i gotowości pomocy, której oczekuje druga osoba. Miłość ta polega na ograniczeniu swej wolności. Może to być gorszące? Tak. Miłość polega na ograniczeniu swej wolności ze względu na drugiego, a wyraża się ona przede wszystkim w pragnieniu dobra dla drugiej strony i gotowości daru z własnej osoby. Ci, którzy już przeżyli swoje jubileusze w małżeństwie, wiedzą, jak to jest realne. To jest nasza wolność, jest ograniczana, ale poprzez dar, że ja wolnie chcę uczynić z mojego życia dar dla osoby, którą kocham. Miłość pełna jest bezinteresowna, chce dawać, a nie brać. W takiej miłości jest wzajemne obdarowywanie w celu obogacenia drugiej osoby. Sprawdzianem takiej miłości mogą być tylko czyny i dzieła miłości wiernej i ofiarnej, a nie tylko same uczucia. Gdy się kocha drugą osobę, to wówczas obejmuje się nie tylko to, co widzialne zmysłami, lecz całe bogactwo duchowej sfery człowieka. Pełna miłość sięga tych miejsc ukrytych, niewyrażalnych i niewidocznych, a więc kieruje się ku wnętrzu drugiej osoby, ku jej tajemnicy. Małżonkowie, którzy przeżywają złoty jubileusz, bardzo często mówią, my się wciąż poznajemy, wciąż się odkrywamy. Nawet 50 lat bycia ze sobą jeszcze jest niewystarczającym czasem, by do końca poznać bogactwo drugiej osoby, którą się kocha. Wówczas jeden z małżonków dla drugiego staje się osobowym miejscem udzielania się miłości samego Boga. Tak, przez miłość małżonków, miłość Boga, samego Boga jest udzielana. Miłość pełna jest zawsze oparta na łasce Boga, która tę miłość zbawia i Bogiem nasyca. Dlatego jest niezrozumiałym, że będąc wierzącym, ktoś zawiera związek, który jest związkiem niesakramentalnym. Pozbawiamy się tej miłości Bożej, która umacnia miłość ludzką. Prawdziwa miłość jest wspólną drogą wszystkich członków rodziny do doskonałości w Bogu. Małżonkowie chrześcijańscy winni zdawać sobie sprawę z tego, że nie są wolni od upadku i grzechu. Dlatego trzeba im nieustannie wysiłku na rzecz budowania świętości. Winno się to dokonywać głównie przez budowanie jedności i wierności małżeńskiej, przez miłość, wciąż odnawianą, aby osiągnąć ostateczne szczęście w Bogu, który jest samą świętością. Dwoje chrześcijan połączonych węzłem sakramentalnym z tytułu ich do świętości mają patrzeć na siebie nie tylko w kategoriach ziemskich, ale i nadprzyrodzonych. Tak, ja jestem w małżeństwie odpowiedzialny za zbawienie, za życie wieczne mojej małżonki, mojego małżonka. Uważać drugiego, swego współmałżonka za dar od Boga. Dlatego też miłość ich do siebie ma wypływać z miłości do Boga i nieustannie być wzbogacona i uszlachetniana elementem nadprzyrodzonym, dając małżonkom poczucie, że są dziećmi Bożymi, żyjącymi w łasce i zdążającymi do świętości. A więc sakrament małżeństwa zobowiązuje do życia w doskonałości, zespolonego jednakową myślą i wspólną świętością. Integrującym czynnikiem wspólnego ich życia jest życie z Bogiem przez łaskę i miłość, ponieważ życie w łasce daje poczucie bezpieczeństwa małżonkom i sprowadza pokój do współżycia między nimi. Małżeństwo jest także instytucją świętą w odniesieniu do ostatecznego celu. Tym celem jest nieustanne dążenie dwojga ludzi do świętości, czyli do udziału w Bożej wiecznej miłości w niebie. Zbawienie poszczególnych członków rodziny w dużej mierze zależy od tego, jakim przykładem świecą oni sobie wzajemnie, w jakiej mierze wzajemnie się uświęcają, czy są dla siebie pomocą, czy też może przeszkodą na drodze do świętości. Świętość małżonków, drodzy słuchacze, zakłada gotowość i jednocześnie zdolność do poświęceń, wyrzeczeń i ofiar. I już idąc ku końcowi, ku konkluzji, pragniemy streścić, że Kościół, katechizm Kościoła katolickiego, powołując się na kodeks prawa kanonicznego, przypomina, że z ważnego małżeństwa powstaje między mężem a żoną węzeł z natury swej wieczysty i wyłączny. Małżonkowie chrześcijańscy przez sakrament małżeństwa wzmocnieni i konsekrowani do wypełniania obowiązku swego stanu i godności. Źródłem tej łaski jest Chrystus Pan. To On, Jezus Chrystus, daje małżonkom moc i siłę w podnoszeniu się po upadkach, przebaczenia sobie wzajemnie, wzajemnego noszenia swoich ciężarów. To Jezus Chrystus w sakramencie małżeństwa pomaga im, aby byli sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej i przede wszystkim mają się miłować miłością nadprzyrodzoną, czułą, jak to mówi papież Franciszek, i płodną. Tak jak każdy z siedmiu sakramentów, tak małżeństwo jest rzeczywistym znakiem dzieła zbawienia. Zaślubieni uczestniczą w nim we dwoje, jako para, do tego stopnia, że pierwszym i bezpośrednim skutkiem małżeństwa nie jest łaska nadprzyrodzona, ale chrześcijańska więź małżeńska, komunia dwojga typowo chrześcijańska, ponieważ przedstawia tajemnicę wcielenia Chrystusa i tajemnicę Jego przymierza. Miłość zmierza do jedności głęboko osobowej, która nie tylko łączy w jedno ciało, ale prowadzi do tego, by było tylko jedno serce, jedna dusza. Wymaga ona nierozerwalności i wierności w całkowitym wzajemnym obdarowaniu i otwiera się ku płodności. Węzeł małżeński jest ustanowiony przez samego Boga, stąd zawarte i dopełnione małżeństwo osób ochrzczonych nie może być w żaden sposób nigdy rozwiązane. Węzeł wynikający z wolnego ludzkiego aktu małżonków i ze spełnienia małżeństwa jest odtąd rzeczywistością nieodwołalną i daje początek przymierzu zagwarantowanemu wiernością Pana Boga. Wierność małżonku wynika z tego, że Bóg jest wierny człowiekowi. Bóg zawarł na zawsze zawarł przymierze ze swoim ludem. Kościół nie ma takiej władzy, aby wypowiadać się przeciw postanowieniu Bożej mądrości. Kto zatem raz zawarł ważne przymierze małżeńskie, związany jest jego prawami. I w tym miejscu, drodzy słuchacze, zakończę moje rozważanie. Przypomnę, że dzisiaj rozważaliśmy skutki sakramentu małżeństwa, a w sposób szczególny cała nasza uwaga była skierowana na tak zwany węzeł. Węzeł to szczególnie ten węzeł małżeński, związanie poprzez sakrament dwojga ludzi, którzy są znakiem bardzo realnym, wcielonym tej realnej, prawdziwej miłości Boga do swojego ludu, między oblubieńcem a oblubienicą. I dlatego rozumiemy, dlaczego tak szybko usycha miłość ludzka, kiedy człowiek odcina się od źródła miłości, jaką jest Bóg, który poślubił człowieka. Tak, Bóg w Chrystusie poślubił ludzkość. I tej ludzkości, bez względu na to, czy ona jest wierna, czy niewierna, Bóg pozostaje wierny. I na wzór wierności Boga względem ludzkości małżonkowie sobie powinni być wiernymi. I tej jedności nikt nie może rozdzielać. Ta jedność jest na zawsze.